Jesteśmy, proszę Państwa, w miejscu, które jako Muzeum Hymnu Narodowego otwarte zostało w 1978 roku. Teraz podam dokładną datę, 17 lipca.
Tak, miało być 22 lipca, ale to by kolidowało z uroczystościami państwowymi święta czekolady.
Nie można by było urządzić jarmarku, na którym były tenisówki i juniorki do kupienia, bo tuż do szkoły już było tam w sumie półtora miesiąca do końca wakacji. Pamiętam doskonale ten czas. Niestety. No dobra, ale otworzono takie muzeum. Zresztą dworek został wtedy gruntownie wyremontowany, odświeżony,
tak, wcześniej,
odnowiony.
Losy dworku są dość ciekawe, bo po Wybickich wielokrotnie dwór zmienia właścicieli. W 1868 roku dwór został kupiony i cały majątek będomiński przez niemiecką rodzinę Dalwajtów. Zresztą niemieckie rodziny były już wcześniej tutaj, także to nie było nic nowego. I Dalwajtowie tu byli do marca 1945 roku. Jak zbliżał się front, no to oni, uciekli. Jak większość Niemców, uciekła. Natomiast w latach 45-46 tutaj przez rok stacjonowała Armia Czerwona. I o dziwo, dwór stoi do tej pory. Za bardzo nie wiemy, jak to się stało.
A podłogi się uchowały i
tak.
Te
elementy
wyposażenia też?
Znaczy nie, no większość elementów wyposażenia zniknęła, ale to też nie za czasów Armii Czerwonej. Mhm. Bo później tutaj było gospodarstwo rolne pokazowe, później Uniwersytet Ludowy, a jak w okolicy tutaj spłonęła szkoła podstawowa, to przeniesiono szkołę podstawową do dworu, która istniała tutaj do 76 roku. I teraz co ciekawe, jedna z naszych pracownic jest absolwentem tej szkoły, więc właściwie całe życie pracuje u nas od dnia otwarcia muzeum, więc to będą 43 lata,
tak.
Plus jeszcze wcześniej okres szkolny. Jak zrobiliśmy czas jakiś temu wystawę Historia dworu w Będominie, właśnie wyciągnęliśmy stare zdjęcia szkolne i potem przychodzili ludzie, jeszcze chcieliśmy postawić Lonie w ogóle, poddać jej specjalną gablotę, fotel i gablotę, żeby była jako eksponat muzealny, ale się nie zgodziła, więc... Ale za to nie w gablocie, nie jako eksponat, można ją zawsze spotkać w naszym sklepiku. Więc zapraszamy.
A to jest bardzo miła osoba, bardzo fajnie.
Tak, generalnie mamy fajnie, bo mamy pracowników związanych z dworem od pokoleń, dlatego że z kolei też dziewczyny, które pracują u nas, są z kolei wnuczkami, prawnuczkami pana, który pracował tutaj we dworze właśnie za czasów Dalwajtów.
No proszę, a to jak wygląda dworek? Tu młody człowiek do nas podszedł, nie ma problemu. Absolutnie, że to dzieci to nie ma.
Tak, tutaj dzieci, nigdy. Psy biegają.
Tu jest po prostu
tak.
Swojsko, taka miła, rodzinna atmosfera, już że nie wspomnę.
Znaczy, tutaj widać, że patriotyzm może być luźny i przyjemny.
Przeurocza Sunia, która nas witała, tutaj jest pod stołem i pilnuje u stóp swojego
tak,
pana sobie leży.
Tak, przyjadą państwo do Będomina, to należy się liczyć z tym, że zostaną państwo powitani albo przez nasze cztery koty, które tutaj chodzą po terenie.
Koty się
albo,
chyba pochowały, bo żadnego nie
widziałam. Albo właśnie przez drakę. Jak jest draka, czyli nasz pies muzealny, to wtedy koty raczej starają się znikać i też szybko wyczyścić swoje miski, zanim draka opodatkuje.
Draka jest w każdym razie przeurocza i to właśnie też powoduje, że to miejsce, mimo że związane z taką bardzo górnolotną rzeczą jest śpiewanie hymnu i cała sytuacja śpiewania. Ja ostatnio śpiewałam i wzruszałam się, kiedy Anita Włodarczyk odbierała złoto i kiedy grany był Mazurek Dąbrowski. Nawet trzeba przyznać chyba, że Japończycy w całkiem dobrym rytmie te wersje mieli, prawda?
Tak, natomiast zbliża się zima, może to latem głupio mówić, ale i konkursy czterech skoczni, tam zawsze Austriacy puszczają wersję taką, że zastanawiam się, czy to jest Mazurek Dąbrowskiego, czy Marsz Pogrzebowy.
Bo to jest Mazur.
Tak, to jest dość żywy utwór.
Tempo.
Tak. Brałem udział w pracach komisji, która miała zająć się pewnymi zmianami nowelizacyjnymi związanymi z hymnem i symbolami narodowymi i tam między innymi była kwestia ustalenia tonacji Mazurka Dąbrowskiego i metrum. I stanęło na tym, że powinno być to metrum 140, czyli generalnie dość sprawne.
Żwawe.
Tak, bo to ma zachęcać do działania, a nie usypiać, więc stąd sugestia taka, że lepiej jest śpiewać szybciej. Jeszcze Polska nie zginęła, a nie tak jakby już rzeczywiście już umarła.
Czyli nie tak jak ta wersja austriacka.
Nie,
powinni
nie.
Z Japończykami się, podejrzewam, dogadać, żeby ta wersja była rzeczywiście taka jak być powinna. No myśmy rozmawiali przed wiadomościami o 13, o tej niegrzecznej wersji Mazurka Dąbrowskiego, stojąc cały czas w sieni.
To nie jest łatwo podróżować i rozmawiać o dworze, dlatego że historii, które tutaj mamy, jest szereg i one raczej przepływają przez kolejne
pomieszczenia. Zawsze się martwię, że tak mało czasu mamy, ale rzeczywiście chciałabym, żebyśmy wyciągnęli te najciekawsze historie, które będą Państwa inspirować do tego, żeby po prostu zeszli z kanapy i przyjechali do Będomina.
Zacznijmy, jak już Państwo wydacie wszystkie pieniądze, które macie na pamiątki w naszym sklepiku. Mhm. Na bilety też, pod warunkiem, że nie przyjdziecie w sobotę.
Ale bilety nie rujnują budżetu domowego.
Nie, szczególnie w sobotę, kiedy jest wstęp darmowy. A jutro w ogóle też mamy, z okazji 15 sierpnia, też będzie można do nas wejść za darmo. Natomiast pieniądze z pamiątek trafiają, dzięki nim kupujemy obiekty do muzeum, więc warto nas wydawać.
Tak. Czyli można dołożyć swój grosz.
Tak, dokładnie. Natomiast pierwsza sala jest poświęcona Józefowi Wybickiemu.
Po lewej? Je,
tak.
Od wejścia na lewo.
To jest stara jadalnia. Tam staramy się pokazać losy Józefa do czasów powstania Legionów Polskich we Włoszech. I nie jest to proste, dlatego że można tutaj mówić długo, a wręcz bardzo długo. Dlatego że Wybicki nie był taką postacią, jak się wydaje, że tylko napisał jeden utwór i koniec.
No właśnie, mieliśmy pogadać o tym, co on jeszcze napisał, że to nie
czego
tylko
on nie zrobił. Zacznijmy od tego, czego on nie zrobił.
Czy łatwiej będzie wymienić, czego nie zrobił?
Może tak. Józef Wybicki brał udział, jego pierwszym działaniem politycznym był udział w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. Natomiast 4 lata później brał udział, został wybrany posłem i brał udział w sejmie tak zwanym Repninowskim. To był sejm kontrolowany przez ambasadora rosyjskiego księcia Repnina, osłaniany przez rosyjskie wojsko. I generalnie pod dość, można powiedzieć, dużym butem rosyjskim. Na tyle dużym, że posłowie opozycyjni, którzy nie wspierali pomysłów senatora Repnina, zostali w pewnym momencie aresztowani, wywiezieni w nieznanym kierunku. Później okazało się, że do Kaługi. Taki sejm, dość mocno steroryzowany, zaczął działać i nikt nie śmiał zaprotestować. I tylko jeden taki młody Wybicki, który miał niecałe 21 lat, jako jedyny w obecności króla, ambasadora Repnina, wykrzyczał swoją protestację, zrywającą de facto, zgodnie z prawem, zrywającą obrady Sejmu. Ta protestacja jest uznawana za ostatnie prawidłowe i jakby w dobrym celu użycie prawa liberum veto. To jest taka ciekawostka, której może się nie wiedzieć. Natomiast Wybicki wykrzyczał swoje i potem musiał uciekać i się ukrywać, bo natychmiast zanim w pogoni ruszyły, jak ludzie się zorientowali, co się dzieje, to zanim ruszyło wojsko rosyjskie i polskie szukać go i zaszlachtować najlepiej. A Wybicki potem starał się doprowadzić do tego, żeby ta jego protestacja została zarejestrowana w kancelarii. Na początku w Piotrkowie. Udało mu się to dopiero w biskupstwie spiskim. To było tyle też ciekawe, że było to biskupstwo leżące na terenie już Węgier, a nie Polski. Ale była tam polska enklawa. I tam kancelaria biskupstwa spiskiego miała prawo do rejestracji tego dokumentów. Wybicki zarejestrował, aczkolwiek to potem zostało odrejestrowane, tak nazwijmy. Ale cała jakby otoczka formalna jest mniej istotna. 2 dni później zawiązała się Konfederacja Barska, 2 dni po protestacji Wybickiego. Konfederaci barscy później twierdzili, że protestacja Wybickiego była pierwszym działaniem konfederackim. Mimo, że nie mieli szans wiedzieć o tym,
podpięli
że...
się.
Tak, oczywiście. Zresztą Wybicki dołączył do Konfederacji Barskiej i został konsuliarzem generalnym, czy jakim doradcą. Jego rolą było pozyskanie względów dworów obcych dla sprawy konfederackiej. Nie bardzo mu to wyszło, ale korzyść, jaką odniósł, była taka, że poznał swoją pierwszą żonę, Kunegundę. To była największą miłość swojego życia.
No to no duża
i jeszcze też ciekawostka. Józef Wybicki dostał pierwszy stopień wojskowy, bo został mianowany przez konfederatów pułkownikiem.
A
rzecz polegała na tym, że w XVIII wieku w Polsce formalnie nie było tytułów arystokratycznych. A jeżeli się wysyłało wysłannika na jakiś dwór obcy, to warto mu było dać, jeżeli to był hrabia, baron, no to zupełnie inaczej brzmiało niż jakiś pan Wybicki.
Ale pułkownik też dobrze.
A więc jak nie było tytułów arystokratycznych, no to wykorzystywano i nadawano tytuły wojskowe. I tak oto cywil Wybicki został pułkownikiem. Za czasów insurekcji został nawet generałem, ale przez całe życie brał udział w jednej bitwie, przegranej bitwie pod Kcynią, której mało nie zginął, tam nie dowodził oczywiście. niestety musiał uciekać z pola bitwy, co nam się uratował. Także, a żeby było śmieszniej, ta wojskowa kariera Wybickiego do tej pory jest w tradycji wojskowej w Wojsku Polskim i na przykład orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego nosi imię generała Józefa Wybickiego.
Proszę bardzo. Aczkolwiek już wiemy, skąd ta historia.
Józef Wybicki zawsze mówił sobie, że jest cywilem, a nie wojskowym. Jego kolega, najbliższy przyjaciel, któremu ratował życie, Jan Henryk Dąbrowski, to był generał i to rzeczywiście, i tak go tytułował mój generałku.
Generałku. To ładnie. I ta historia jest w tej pierwszej sali.
A, to jest jedna z licznych historii. Właśnie to jest problem, że ta sala jest dość pojemna w historii.
Czyli trzeba mieć dużo czasu, żeby to wszystko poczytać, żeby to przeczytać i żeby się dowiedzieć więcej o Wybickim, poza tym, że napisał tekst naszego
Ewentualnie jak ktoś lubi słuchać, to może poprosić któregoś z naszych przewodników, których wadą jest to, że lubią mówić.
Ale to nie jest wada u przewodnika, żadna.
I lubią tą historię i się na niej znają. I to jest to, że za czasem trudno jest nam wyrobić się w czasie. Zresztą słuchać w tej chwili na przykład.
Ale to my tylko tak podajemy wędeczkę. Zachęcamy, inspirujemy. Także proszę się nie martwić. Państwo będą wiedzieli, co z tą opowieścią zrobić i po prostu wsiądą w auta i przyjadą. No to jest najprostsze rozwiązanie. Tu się znowu pojawiają dzieci, ale to jest cudowne, bo jesteśmy po prostu w takim miejscu, gdzie jest rodzina, gdzie są goście, gdzie są rozstawione leżaki, gdzie kręci się draka.
I generalnie to jest muzeum żywe. Staramy się też pokazać...
Zresztą pan Wójt o tym mówił właśnie,
tak,
że to jest miejsce, które żyje.
Żeby pokazać po pierwsze Wybickiego nie tylko jako postać pomnikową i autora jednego utworu.
A właśnie na tym mi zależało, żeby nie było pomnika, tylko żeby był prawdziwy
człowiek.
Ale też
na przykład Wybicki po studiach w Lejdzie, to w czasie Konfederacji Barskiej, w pewnym momencie jak się nie powiodły losy konfederackie, musiał uciekać i wyjechał na rok za radą opata Jacka Rybińskiego, zresztą wyjechał na rok na studia do Lejdy. Tam podpatrzył technologię produkcji papieru i stworzył tutaj w okolicy, jest miejscowość Kula Młyn, tam stworzył młyn papierniczy i zaczął produkować papier, który przez kilkadziesiąt lat tutaj funkcjonował, znaczy młyn papierniczy funkcjonował. Więc u nas na przykład też robimy papier czerpany i pokazujemy, jak to mniej więcej wyglądało, aczkolwiek z pewnymi zmianami, bo w XVIII wieku papier robiono między innymi ze starych szmat i generalnie produkcja papieru była zawsze bardzo śmierdząca. My tutaj wykorzystujemy papiery, które do nas przychodzą, znaczy tłumaczymy, że to oczywiście faktury, które do nas przychodzą, ewentualnie moje stare
świadectwa. Wersję bardziej bezzapachową.
Tak, ale wykorzystujemy współczesny papier zmielony, tak żeby zrobić odpowiednią.
Jasne, ale sama słyszałam, jak pani prosiła o papier czerpany tutaj właśnie przy wejściu.
Ale jeszcze też, o czym mało kto wie, Wybicki był autorem jednej z pierwszych prac na temat wprowadzenia pieniądza papierowego w Polsce. W 1778 roku był nawet projekt ustawy na ten temat i Wybicki był jedną z osób, które dyskutowały na ten temat. I w 1794 roku po raz pierwszy pojawiły się polskie banknoty, czyli bilety skarbowe w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Wybicki był we władzach insurekcyjnych, we władzach insurekcji warszawskiej. Zresztą też był jednym z inspiratorów wybuchu insurekcji, czy zawiązania insurekcji. Aczkolwiek to już nie był w komisji skarbowej, to nie od niego zależało posłanie. Ale znowu też mamy Wybickiego od strony ekonomistę. I stąd też bijemy monety z okresu Księstwa Warszawskiego, które notabene Wybicki tworzył z ręby administracji Księstwa Warszawskiego. Można powiedzieć, że Księstwo Warszawskie to jest dziecko trzech panów: Napoleona, Wybickiego i Dąbrowskiego. Może to źle brzmi, ale w skrócie można
powiedzieć. Ale to jest najczystsza prawda.
Tak. I też mamy prasę drukarską, gdzie drukujemy te banknoty. Mam nadzieję, że NBP się nie dowie i nie będzie nas ścigać za łamanie monopolu.
Nie sądzę,
raczej,
że NBP
ale nie
już dawno o tym
obiekt,
wie.
Tak.
Jasne, one
w sumie
nie są
z NBP mamy całkiem dobre relacje.
Prawda?
Także.
No więc w ogóle nie widzę żadnego problemu. Bo tak naprawdę to, jak widzimy, Dworak, moja konstatacja, bo ja tu byłam wiele lat temu i jak teraz się wraca, to niewiele, szczerze mówiąc, pamiętam. Natomiast ten dworek wygląda zdecydowanie lepiej na żywo niż na fotografiach, chciałam powiedzieć.
No,
on,
tak.
On wygląda w ogóle tak, jak w XVIII wieku wyglądał, prawda?
Nie.
Kiedy tu byli Wybiccy, jak to jest?
Niestety nie wygląda jak w XVIII wieku, dlatego że, już na samym początku audycji mówiłem, że na początku XX wieku jedno skrzydło spłonęło.
No tak, tam wschodnie bodajże, tak?
Tak, tutaj widać.
906 bodajże
1900,
to był
porze. Tutaj podają różne źródła, 6, 7. I Dalwajtowie dobudowali skrzydło, tym razem poprzeczne.
Tego?
Nie odtworzono, jest dobudowane, jest nie szachulcowe, a murowane. Co ma swoje zalety, bo jest też podpiwniczone.
Tak.
I to jest skrzydło zbudowane w 1912 roku. I też wykorzystujemy to w ekspozycji, dlatego że w części XVIII-wiecznej pokazujemy historię Józefa Wybickiego, jego losy, a w drugiej części pokazujemy losy Mazurka Dąbrowskiego.
Właśnie ze wszystkimi interpretacjami. Czasowo.
Tak. Mhm. I możemy tutaj jakby wykorzystać architekturę do tego, żeby ta narracja była bardziej taka dostępna i żywa.
To idziemy do kolejnego pomieszczenia, do salonu? Nie wiem, gdzie...
Salonik byłby na początku, gdzie można zobaczyć biurko Józefa z papierem czerpanym, na którym jest tekst pieśni Legionów Polskich we Włoszech, są pióra gęsie. I tak mogło wyglądać miejsce, gdzie powstała pieśń Legionów Polskich we Włoszech, tylko że to nie było w Będominie, to jest małe przekłamanie, tylko to było w Reggio, we Włoszech.
Tak, Reggio.
I już no w czasie, kiedy Będomin nie należał, tak, już Będomin nie należał do Wybickich w tym czasie. Sąsiednia sala jest o tyle ciekawa, że sala, małe pomieszczenie, alkowa, czyli sypialnia,
w której mamy, może urodził się.
Tak, mamy dwa bardzo ważne urządzenia, no w sumie najważniejsze w każdej sypialni. Jedno to szkandela.
A cóż to?
Szkandela to wygląda jak taka wielka patelnia, która służyła do podgrzewania pościeli, żeby nie wchodzić do zimnego łóżka. Tak. Rzecz, która by się bardzo przydała w każdym domu. Drugi obiekt jest równie ważny, też był w każdej sypialni, czyli tak zwany urynał.
Nocniczek.
Czyli nocnik, tak. Mhm. XIX-wieczny porcelanowy piękny nocnik.
Ale to rozumiem, to są autentyki.
Tak, to są autentyki, aczkolwiek nie wykorzystujemy ich w tej chwili.
Jasne.
Bo mogło to by być źle widziane. Poza tym no, nie z każdego zabytku można na co dzień korzystać. No, umówmy się.
Tu mamy jasność.
Tak, nasz dział konserwacji mógłby nie być zachwycony.
Ale to są przedmioty, które tutaj
nie,
były?
Niestety
czy przywędrowały
nie.
Do dworku?
To są przedmioty generalnie z epoki powiązane historycznie, natomiast nie związane bezpośrednio ani z Będominem, ani z Józefem Wybickim. Z Wybickim jest problem taki, że po nim zostało bardzo mało obiektów. Generalnie był skromnym, nie malował swoich portretów. Jak Napoleon w 1807 proponował mu wielkie nadania ziemskie i duże pieniądze, to powiedział, że on nie chce tego, on chce tylko, żeby mu zwrócono majątek, który mu skonfiskowali Prusacy. Także no był to... I do tego jeszcze... Odzyskując majątek, podpisał umowę przejęcia majątku od oficera pruskiego, który dostał nadanie wcześniej po konfiskacie. Dzięki czemu po upadku Napoleona Prusacy zaakceptowali własność Wybickiego i mu nie zabrali po raz drugi. Ale to był człowiek bardzo skromny i bardzo mocno nastawiony na działania propaństwowe, a nie na zysk osobisty. Z jednej strony to piękne, z drugiej strony my trochę narzekamy, bo przez to trudniej jest znaleźć jakiekolwiek zabytki z nim związane.
I tu postawmy kropkę, bo wrócimy już za chwilę. Dziś jesteśmy w Będominie, Muzeum Hymnu Narodowego, przed dworkiem, w którym ono się znajduje, studio Radia Gdańsk w Zwiedzaj z Radiem Gdańsk.